Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest dziś Daniel Siaczkowski, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawia Wojciech Suleciński.
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12 na Helu rozpoczną się dwudniowe uroczystości państwowego pogrzebu trzech wysokich oficerów marynarki wojennej: Stanisława Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i Zbigniewa Przybrzeskiego. I odnoszę wrażenie, że kiedy mówimy proces komandorów, to Polakom coś świta, ale kiedy zaczynamy próbować odtworzyć dzieje tych oficerów, to myślę, że niewiele o nich wiemy. Przypomnę, bohaterowie 1939 roku, oficerowie przedwojennej marynarki wojennej, którzy po wojnie zdecydowali się na służbę w marynarce wojennej, tej tworzonej po 1944 roku.
Tak, zgadza się. Ten temat w ogóle procesu komandorów też, jak i oczywiście sylwetek, no jest taką troszeczkę, to jest taka terra incognita w polskim społeczeństwie. My właśnie teraz przy okazji pogrzebu tych trzech komandorów staramy się wyjść do ludzi też, przekazywać im informacje, przybliżać ten temat, ponieważ o ile już tutaj żołnierze wyklęci, niezłomni przebili się do świadomości takiej historycznej polskiego społeczeństwa, o tyle temat represji stalinowskich w Ludowym Wojsku Polskim no jest cały czas taką kartą nieznaną. Przy okazji właśnie pogrzebu my jako Instytut Pamięci Narodowej staramy się ten temat upowszechniać.
No to upowszechnienie to między innymi wystawa.
Tak, zgadza się. Przygotowaliśmy wespół razem z Muzeum Marynarki Wojennej, z panem doktorem Tomaszem Neubauerem, wystawę poświęconą ogólnie represjom w marynarce wojennej w latach stalinizmu. Jest, można ją, wczoraj było otwarcie wystawy w Gdyni, ona jest prezentowana do 21 grudnia w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej naprzeciwko Kolegiaty Gdyńskiej, także zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wystawy.
Gdy mówimy o tych oficerach, to przypomnijmy rzeczy, które są zupełnie podstawowe. Oni próbowali lojalnie służyć w tej marynarce wojennej, ale zostali oskarżeni o, jak dziś jesteśmy pewni, zupełnie absurdalne zarzuty, bo to nie było tak, że oni prowadzili jakiś spisek na zewnętrzny użytek, czyli nie byli, mówiąc najkrócej, szpiegami.
Oczywiście proces komandorów, w ogóle proces represji w Ludowym Wojsku Polskim w latach stalinizmu należy rozpatrywać na szerszym tle historycznym, w pewnym kontekście, a mianowicie procesów politycznych, które w latach, na przełomie lat 40. i 50. się odbywały w Polsce. I tutaj sprawą wyjściową do osądzenia, oczywiście na podstawie fałszywych, spreparowanych dowodów tych oficerów, był proces, tak zwany proces Thun. Kryptonim tego procesu pochodził od pierwszych liter nazwisk głównych oskarżonych, generała Tatara, pułkownika Otnika, pułkownika Nowickiego, którzy po II wojnie światowej z Anglii wrócili do Polski. Pozornie zaakceptowali panujący system, natomiast z racji tego, że no, wrócili oczywiście z kraju zachodniego, ze świata kapitalistycznego, byli oficerami przedwojennymi, automatycznie byli podejrzani. Im urządzono proces polityczny, bardzo szeroko komentowany przez prasę lat 50., oczywiście w typowo stalinowski sposób, była to w zasadzie kampania propagandowa w ówczesnej prasie. Natomiast co charakterystyczne i co też trzeba podkreślić, ten proces był jawny, on był właśnie szeroko komentowany. Tam nie zapadły żadne wyroki śmierci. To znaczy komuniści rozegrali to w taki sposób propagandowy, że władza ludowa no, nie skazuje tutaj nikogo na śmierć. Mimo tak ciężkich oskarżeń, oczywiście ci oficerowie też byli oskarżeni na podstawie spreparowanych dowodów. Natomiast od tego głównego procesu, procesu Thun, poszły tak zwane procesy odpryskowe w wojskach lotniczych i w marynarce wojennej. I proces komandorów był jednym właśnie z takich procesów odpryskowych, które już toczyły się bez udziału obrońców, bez jakby przekazywania informacji o opinii publicznej.
No i tutaj niestety zapadły wyroki śmierci, które zostały wykonane.
Tak, w procesach odpryskowych, to też jest właśnie charakterystyczne, już zapadały wyroki śmierci. Na 7 oskarżonych zapadło 5 wyroków śmierci, wykonano 3. Na komandorze Stanisławie Mieszkowskim, komandorze Zbigniewie Przybyszewskim i komandorze Jerzym Staniewiczu.
Bardzo ciekawe w tej całej historii jest to, że to byli oficerowie, którzy nie tylko zostali przyjęci do tej tak zwanej ludowej marynarki, tak to trzeba określić, choć termin ten nie jest do końca precyzyjny, ale także że byli to ludzie, którzy przez pewien czas pełnili bardzo ważne funkcje w tej marynarce. No, przypomnijmy, że Stanisław Mieszkowski był właściwie dowódcą floty, więc no, najwyższe stanowisko. Można powiedzieć, że ich losy odzwierciedlają jakby trochę dwa etapy powojennego funkcjonowania oficerów przedwojennego Wojska Polskiego w tych ludowych oddziałach. Pierwszy często byli oni awansowani, korzystano z ich umiejętności i wiedzy i na pewnym etapie zostali zastąpieni albo przez oficerów już wychowanych przez ten nowy świat i nowy aparat, jak i też ściąganymi na powrót oficerami z Rosji, którzy obejmowali ważne stanowiska pod koniec lat 40.
Tak, zgadza się. Jest bardzo charakterystyczne, że represje w marynarce wojennej represje w ogóle w Ludowym Wojsku Polskim zaczęły się już w latach 40. W marynarce wojennej również kapitan Adam Dedio w 47 roku skazany, rozstrzelany w Gdańsku. Natomiast z racji tego, że marynarka wojenna jest takim bardzo utechnicznionym rodzajem sił i potrzeba wysoko kwalifikowanych specjalistów do obsługi sprzętu, a znaczna część kadry, która służyła w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, pozostała na Zachodzie, nie chcąc wracać do Polski opanowanej przez komunistów, ci, którzy wrócili, tak jak na przykład oficerowie, właśnie tutaj komandorzy, wrócili z oflagów. Oni po kapitulacji Helu trafili do obozów jenieckich, wrócili z tych obozów jenieckich po wojnie. Objęli te funkcje dlatego, że komuniści po prostu z braków kadrowych nie mieli możliwości odbudowy floty. I nimi się posłużono. Oczywiście obserwowano ich bardzo, bardzo pilnie, bardzo starannie. Temu służyła rozbudowana agentura informacji wojskowej, czyli takiego wojskowego UB, Policji Politycznej w wojsku, która kontrolowała każdy ich krok i wyraźnie było w meldunkach pisane, że w danym, w odpowiednim momencie tych oficerów będzie się należało pozbyć w sposób bezwzględny, nagły i ostry. Takie zapisy w meldunkach również odnajdujemy.
Aresztowania w 50-51 roku, wyrok i egzekucje w 52 roku. To się też wpisuje w historię PRL-u. To jest okres takiego nasilenia tego rodzaju represji, a egzekucja właściwie wpisuje się w ważną datę, czyli mówiąc najkrócej, w powstanie tego państwa, czyli w 52 roku następuje ogłoszenie nowej konstytucji, która zmienia nazwę Polski na Polska Rzeczypospolita Ludowa.
Dokładnie, to był pewien symbol też egzekucji przedwojennych, zamordowania przedwojennych polskich oficerów, którzy pamiętali etos służby wojskowej w II Rzeczpospolitej, a przypomnijmy, że wówczas armia była totalnie apolityczna, oczywiście bo oficerowie mogli mieć poglądy, natomiast nie mogli głosić w momencie, kiedy byli na służbie. Nie mogli się oficjalnie udzielać w żadnych strukturach partyjnych, było to im zabronione. O tyle w Ludowe Wojsko Polskie, 48 rok, tworzenie już komórek partyjnych w armii, główny zarząd polityczny, który odpowiadał, specjalna struktura w wojsku, Ludowym Wojsku Polskim, która odpowiadała za indoktrynację polityczną żołnierzy od oficera począwszy do na szeregowców skończywszy. O tyle właśnie ci ludzie, tak jak ci trzej komandorzy straceni w Warszawie na Mokotowie w grudniu 52 roku, no, symbolizowali właśnie tą armię II Rzeczpospolitej, której etos należało zniszczyć, stworzyć nową armię ludową, opartą o wzorce sowieckie, i my postrzegamy właśnie egzekucję, czy wyrok, bardziej wyrok, który zapadł 21 lipca 1952 roku, w przeddzień ogłoszenia właśnie nowej egzekucji i zmiany państwa, bo nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa została właśnie wprowadzona 22 lipca 1952 roku, a zatem moment tej egzekucji, jest moment wydania wyroku, przepraszam, jest tutaj bardzo, bardzo szczególny, bardzo charakterystyczny, że w ten sposób było to symboliczne pogrzebanie etosu przedwojennej, przedwrześniowej Armii Rzeczpospolitej.
Dramatem tych osób i tych rodzin jest to, że mimo rehabilitacji w 1956 roku oni nie mieli swoich grobów i przez długie lata trwały trwały różnego rodzaju domniemania, gdzie zostali pochowani. Tak naprawdę dopiero w ostatnich latach rozpoczęły się na tak zwanej Łączce w Warszawie poszukiwania, podobnie zresztą jak tutaj w Gdańsku na cmentarzu garnizonowym. I dopiero całkiem niedawno udało się specjalnej ekipie z Instytutu Pamięci Narodowej zidentyfikować ciała oficerów. No i tak naprawdę te uroczystości, które rozpoczynają się dzisiaj, stały się możliwe właśnie dopiero dzięki tym poszukiwaniom.
Tak, zgadza się. Za poszukiwanie odpowiada zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Takich miejsc odnajdujemy coraz więcej. Pojawiają się kolejne sygnały w całej Polsce. Oczywiście ta łączka na warszawskich Pomorskach symbolizuje te wszystkie ofiary systemu komunistycznego w Polsce, pogrzebane gdzieś w bezimiennych dołach, bo nie można tego nawet nazwać grobami, to były po prostu jamy, gdzie tych ludzi wrzucano bez szacunku, zakopywano, starano się ten teren splantować, zniwelować, bo przypomnijmy, że warszawska łączka najpierw była poza terenem cmentarza wojskowego. Tam w latach 60. nawieziono gruz, splantowano wszystko, dopiero później w latach 80. zaczęto chować dygnitarzy komunistycznych na szczątkach ofiar systemu komunistycznego. I dopiero przełom lata 2000, to też nawet nie początkowe, tylko dopiero już później, stworzenie specjalnego zespołu, który odnajduje szczątki. Było to możliwe, okazało się właśnie, że oficerowie, komandorzy Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz, straceni na Mokotowie, okazali się być pogrzebani właśnie na warszawskiej łączce. Te szczątki udało się odnaleźć i zidentyfikować. Proces jest długi ze względu na to, że ciała, szkielety, szczątki przy odkryciu takiego grobu, odkopaniu są rozsypane, więc każdą kosteczkę dosłownie tutaj, należy to podkreślić, należy zebrać i zidentyfikować w 100%. Dlatego proces też identyfikacji zajmuje trochę czasu, ale jest to konieczne, ponieważ musimy być absolutnie pewni, wręczając notę identyfikacyjną rodzinom, że to jest faktycznie ta osoba.
No ja myślę, że to ważnym też aspektem, jeśli mówimy o tych poszukiwaniach, było to, że w tych miejscach, w których oczekiwano odnalezienia ciał osób rozstrzelanych czy ofiar egzekucji w latach 40. i 50. znajdowano znacznie więcej ciał. Trzeba było z jednej strony rzeczywiście zrobić przegląd tych odnajdowanych tam ciał, a z drugiej strony stworzyć ową bazę danych osób, o których wiemy, że zostały w tych procesach skazane i stracone. Także to był taki proces, który musiał rzeczywiście długo trwać. Przypominam, że ta historia też ofiar z cmentarza garnizonowego w Gdańsku znalazła swój już częściowy finał. Przypomnę o zeszłorocznym pogrzebie Inki tu w Gdańsku. Dzisiejsze uroczystości od godziny 12 na Helu, potem uroczyste przepłynięcie okrętów marynarki wojennej do Gdyni i wystawienie tych ciał także w Gdyni, a jutro o godzinie 10 msza święta pogrzebowa, a potem uroczysty pochówek na cmentarzu marynarki wojennej z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej. Mówiliśmy o tym, że to jest też doskonały pretekst, żeby przypomnieć te osoby. No ja myślę, że warto też mówić o tych ich wielkich zasługach. Tutaj warto podkreślić, że Zbigniew Przybyszewski to jest osoba, którą przez długie lata kojarzyliśmy z bohaterską obroną Helu. To jest ten artylerzysta, który zasłynął bardzo sprawnym działaniem artylerii nadbrzeżnej broniącej Helu.
Był kawalerem Virtuti Militari najwyższego polskiego znaczenia wojskowego.
Warto tutaj też podkreślić, że odnoszę takie wrażenie, nawet w czasach PRL-u z jednej strony mówiono wiele o jego zasługach w roku 1939 roku, ale już nie dopowiadano tego, że był on osobą, którą stracono po sfingowanym procesie.
Oczywiście, te procesy, tak jak już tutaj wspomniałem, były tajne i tak ślad się urywał właśnie w historiografii PRL-u. Właśnie tak, można było mówić tam o 1939 roku, że trafił do oflagu, a później już następowało milczenie i tak naprawdę nie wiadomo było, co stało się z tym człowiekiem. Oczywiście rodziny wiedziały, pamiętały. Należy też zaznaczyć, podkreślić to, że rodziny również były represjonowane, ponieważ żonę komandora Przybyszewskiego pozbawiono majątku. a zabrano jej willę w Gdyni, a ją samą wysiedlono poza teren wybrzeża. Było to zakazano jej mieszkać nad morzem i takie decyzje były wydawane już nawet nie przez sąd, tylko w trybie administracyjnym przez urzędnika.
Ja myślę, że warto, żebyśmy przy okazji właśnie tych uroczystości na Helu i w Gdyni, no przede wszystkim przypomnieli tych bohaterów, bo z całą pewnością na to zasługują. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.